Witam serdecznie Państwa na kolejnej gawędzie Krzysztof Jabłonka dla wszystkich, których interesuje historia. Szczególnie gorąco i szczególnie miło witam tych, którzy już słuchali wcześniej cyklu gawęd i mają już jakieś wyobrażenie, wiedzą, że obchodzimy rocznicę. Dziś musimy cały program podzielić na dwie części, oczywiście pieśniami, piosenkami albo w ogóle hymnami. I dlatego zaczęliśmy od hymnu Stanów Zjednoczonych. Star Spangled Banner. No, nie jesteśmy głosem Ameryki, ale jesteśmy głosem z Ameryki. Czego to dotyczy? Otóż wkładu amerykańskiego społeczeństwa, a ściślej mówiąc jego prezydenta, Thomasa Woodwarda Wilsona, w niepodległość Polski. Jest ona niebanalna i dopiero teraz jakby dostrzeżono głębię fundamentu, który on podłożył. Jest takie stare powiedzenie, że jak się buduje most, to najważniejsze w tym moście jest to, czego nie widać. To znaczy to, co jest pod wodą. Jeśli tam jest coś niedobrego, to wiadomo, że któreś z przęseł runie. Otóż właśnie ów wkład, ów 13 punkt Wilsona był właśnie takim fundamentem rzuconym pod jedno z przęseł. Oczywiście rozgorzeje, jak to zwykle, bardziej sportowa niż sensowna, niż naukowa, czy niż filozoficzna dyskusja, która z przyczyn jest ważniejsza. No nie ma jednej i nie ma ważniejszej, tak jak która z rodziców jest ważna. Oboje są ważni i oboje w jednakowym stopniu i oboje w 100%, a nie każdy w iluś. To samo tu. Każda z tych drobnych przyczyn składa się na jakieś fundamentalne. Ale właśnie w tych fundamentalnych są jeszcze fundamentalniejsze i niewątpliwie taką otwierającą przyczyną jest właśnie ów 13 punkt, w którym my Polacy expressis verbis i bez żadnych przenośni z niedużą ilością niedomówień, Niemcy usiłowali tam niedomówienia wsadzić, stwierdzono, że musi, powinno powstać państwo polskie z dostępem do morza. Aby się zorientować w wyjątkowości tego punktu, on jest tak na takiej szczęśliwej czy nieszczęśliwej, jak niektórzy uważają, trzynastce usytuowany, ale od razu powiem, że punktów wilsonowskich miało być 12. I to była taka, jak wiemy, dwunastka jest taką trochę biblijno-magiczną liczbą. Co się w dwunastce zmieści, to prawo 12 tablic rzymskie. To jest kanonem, to jest takim wzorcem i wiele osób usiłuje się tego wzorca tych 12 godzin, czy miesięcy, czy czegokolwiek innego, czy gwiazdek na europejskiej fladze trzymać. Oczywiście dotyczyło to również w pewnym sensie Woodwarda Wilsona, który w orędziu do kongresu, to nie jest deklaracja, przypominam, bo już spotkałem się takie opinie. Owszem, w tym punkcie jest zadeklarowana wola Stanów Zjednoczonych, ale to jest orędzie z punktu widzenia formalnego i faktycznego. Miało być dokładnie 12 punktów. Żartują niekiedy starzy historycy, mówią, że 12 jest po to, żeby kongresmeni mogli na palcach zliczyć 10, no a jedna dłoń jest 11 punktem, a druga dłoń 12, no i wtedy się wszystko zgadza. I no oczywiście jest to żart tynfa wart, natomiast dla nas jest ważne, że prezydent nie zatrzymał się na tych 12. Dlaczego? Dlatego, że kontakty z Polonią, a szczególnie z Ignacym Janem Paderewskim, który tę Polonię potrafił zorganizować, potrafił tchnąć ducha i wyrazić ją, mówić za nią do wielkich tego świata. Mówił na dwa, a może nawet na trzy sposoby. Pierwszym i najważniejszym to są jego koncerty. I to rzeczywiście burzliwe. Po których on zadawał pytanie, kto to był, co to za koncert, czy wiecie, czyja to muzyka. No, zgadywano, jak nie Beethoven, to Schubert, jak nie Schubert, to Schumann i tak dalej. Mówi, nie, to był Chopin. a Chopin to nie Francuz, tylko Polak. To jest melodia, to jest pieśń, to jest rytm narodu, którego nie ma. I można powiedzieć, on koncertował do milionów Amerykanów, objeżdżał, miał specjalny wagon i objeżdżał wszystkie możliwe stany, gdzie pociąg dochodził. Potrafił nawet nad peronach dawać koncert, już nie mówiąc, że w każdym mieście w jakiejś większej sali i to kilkakrotnie, żeby prawie wszyscy chętni, no i tych, których było stać, bo jednak stawki były dość duże, zarabiał przez to też miliony, ale i miliony na sprawę narodową wydawał, czego wiekopomnym dowodem jest pomnik grunwaldzki, oczywiście zniszczony przez Niemców, ale odbudowany przez naród. Jest to dar i dzieło serca Ignacego Jana Paderewskiego, a oczywiście wykonał Wiwulski, rzeźbiarz z Wilna. Natomiast drugim momentem była jego przemowy. Przemowy zarówno do Polaków, co mają robić. Idźcie do Armii Błękitnej, zbierajcie pieniądze, kobiety, szyjcie mundury, dawajcie żołnierzom zaopatrzenie. I wreszcie mówił do Amerykanów. Bądźcie gotowi, idzie naród, który ma tysiącletnią tradycję, który sięga głębiej niż Stany Zjednoczone, no równy Wikingom, można by tak zażartować. I jemu trzeba przygotować miejsce, przede wszystkim miejsce we własnych głowach. Jakie to trudne, to widzimy dzisiaj, gdy nagle eksplodowała nam Katalonia i większości Polaków się w ogóle w głowie, po co coś takiego, nie zmieściła. Zabrać ją, zabrać. Z powrotem ma być tak, jak było, a to, że jakiś naród chce istnieć, niekoniecznie w odrębnym państwie, może być we wspólnym z tym, którym dotychczas jest, ale jako odrębny, tak jak Szkoci, nie są już Anglikami, a trzeba było do tego no, ogromnego wysiłku. Druga rzecz bardzo istotna to w sercach Amerykanów macie ogromną Polonię. Pamiętajmy, że Polonia była wtedy strasznie biedna. Nie tylko biedna finansowo, bo tu już jakoś tak, no to jednak był kraj równości i najbardziej nawet uciemiężony człowiek, jak był w miarę zaradny, to po prostu pracą własnych rąk, jako dokerzy, jako przede wszystkim górnicy, no to było i jako farmerzy Polacy jednak umieli tam zarobić, ale byli biedni kulturowo, przecież to nie umiało po angielsku. Po polskiemu ledwo mówiło, także no, znałem osoby właśnie z gór, bo górali tysiące wyjechało. Żartowano, że Kaszubi to są tacy górale, co nie zdążyli na statek. Mówili w Ameryce po góralsku, oni nie znali polskiego języka literackiego, takiego jak my się w szkole uczymy, a w rodzinach. I nie znali angielskiego. Angielski był dla nich taką właśnie też anglo-góralski. I mówili mieszaniną tych wszystkich języków. No to sobie możemy wyobrazić, jaki status mieli w społeczeństwie już jednak, bądź co bądź, od 150-120 paru lat zorganizowanym, gdzie dominował język angielski i gdzie ta społeczność no, była taka na ostatnim miejscu wśród społeczności europejskich, nazywanych może nieładnie, ale celnie białymi. Gdzieś za Irlandczykami, gdzieś za Niemcami, też daleko. No i dopiero, ale za to pierwszy ze słowiańskich narodów, to jest też ciekawe. Za nami byli tylko Meksykanie i Ameryka Łacińska. To w pewnym sensie ta hierarchia do dziś jakoś tak podobnie została. No może Polacy troszeczkę awansowali, bo jednak papież Polak obudził zrozumienie dla głębi naszego narodu. No ale zatrzymajmy się już w tym miejscu. Woodward Wilson usłyszał od, i nie tylko od Paderewskiego, tu trzeba oddać sprawiedliwość trzem Amerykanom, którzy byli w otoczeniu Woodwarda Wilsona i wewnątrz partii demokratów, bo to cała partia też wspierała działanie swojego prezydenta, bo oni mu, tak powiem, wypowiedzieli posłuszeństwo, to sam prezydent wcale w Ameryce taki wszechmocny nie jest, jednak nad nim kongres dominuje i on rozdziela fundusze. No na przykład cały ten wysiłek Wilsona został zmarnowany. Stany Zjednoczone nie ratyfikowały traktatu wersalskiego. Co gorsza, zawarły w ogóle oddzielny traktat z Niemcami i z Japonią. I tam już mamy genezę II wojny światowej. Natomiast co to były za punkty? Wiele osób pamięta 13, ale mało kto wie, że był 12, 11, 10, no i był pierwszy. Zróbmy małą powtórkę. Ja tu jestem dość dobrze przygotowany. Kiedyś się umiałem na pamięć, no ale czas mija, pamięć kruszeje, jak się czegoś nie powtarza, jak pacierz, no to się po prostu zapomina. Najważniejszy, można powiedzieć, pierwszy punkt dotyczył jawności dyplomacji. Zmorą były traktaty tajne, poufne, jakieś takie zmawianie się jednego z drugim do zabicia trzeciego. No, takie mafijne działanie. Ribbentrop-Mołotow tego jest najsmutniejszym i najobrzydliwszym w historii przykładem, ale podobnych było więcej. A zatem porozumienia pokojowe mają być jawne, nie będzie odtąd porozumień tajnych, a dyplomacja ma działać transparentnie i publicznie. Czyli normalnie, dziś byśmy powiedzieli. O normalność niestety trzeba się dobijać. A więc dyplomacja, no to co LeakyWeeks zrobiła też, wyeksplodowała tą całą tajną dyplomację. Te wszystkie tajne maile, kto o kim, co myśli naprawdę. Albo w przypływie irytacji. No i wtedy dopiero było. Właśnie poprawność dyplomacji powoduje, że nie jest ona szczera. Trzeba być eleganckim, choć się najgorzej myśli o kimś. No już lepiej mu powiedzieć, o co chodzi, żeby ta druga osoba mogła pogłębić. Tylko w tajnych, no właśnie tak jak byliśmy świadkami, że przewodniczący Komisji Europejskiej Juncker w pewnym momencie się zdenerwował, poprosił naszego premiera Mateusza Morawieckiego na rozmowę męską w cztery oczy. I tam go pytał po prostu, zaraz, to jak to jest? Proszę mi tu powiedzieć, tu. Prawdopodobnie, bo... I to jest oczywiście tajna rozmowa, ale efekty dyplomacji mają być jawne i publiczne. Jasne jest, że nie można tego filmować, bo wtedy wszyscy mówią do kamery, a nie do sąsiada. Natomiast już po wyrzuceniu sobie tych najważniejszych rzeczy, to, co się ustala, to, co się publikuje, to powinno być publikowane, a nie tak zwany drugi protokół. Pamiętajmy, że narody w Europie po pierwszej wojnie dzieliły się na takie, które nie domyślały się, że może być ukryty tajny protokół i na takie, które wszędzie przypisywały tajny protokół. Gdy Polska zawarła z Niemcami wreszcie pakt o nieagresji, Rosja była przekonana, że pod spodem jest pakt o agresji, no bo dla niej słowo nieagresja znaczyło, że za chwilę trzeba kogoś napaść. No bo tak się działo 10 lat wcześniej. Natomiast jawność jest powrotem do normalności. No to mamy pierwszy punkt. No niewątpliwie ważny i powszechny. Całość punktów Wilsona można podzielić na trzy grupy. Na powszechne, dotyczące wszystkich, na specyficzne, czy też partykularne, dotyczące określonych krajów i określonych obszarów i na Polskę. No Polska się mieści w zasadzie w tej drugiej grupie, a Liga Narodów w tej pierwszej grupie, więc w sumie mamy tak de facto dwie grupy. No, te dwa dopisane ja wyodrębiłem w trzecią grupę, ale jak się okazuje, one się dadzą ostatecznie rozdzielić na dwie. Na punkty powszechne i na punkty partykularne. Drugi punkt, szalenie ważny dla Stanów Zjednoczonych i tu jest w cieniu konflikt z Wielką Brytanią. A więc będzie od tej pory przestrzegana całkowita wolność żeglugi na morzach, poza wodami terytorialnymi. I tu po raz pierwszy były określone te wody terytorialne. Zawsze był to strzał armatni. Jeżeli kula armatnia donosiła na 2 mile, czy na 1 milę, na 2 kilometry, to były to 2. Żeby nie można było strzelić z wody na ląd. A jeżeli wydłużał się strzał armatni do 10 kilometrów, przedłużał się i obszar wód terytorialnych. No, dzisiaj jest to prawie 30 kilometrów, ale są tak zwane obszary ekonomiczne, które na przykład Bałtyk został całkowicie podzielony na takie obszary. Nie ma takiego całkowitego, bezpańskiego obszaru, gdzie ktoś mógłby sobie nagle postawić wieżę wiertniczą i zaczął wiercić, no bo to niczyje, prawda? No to skoro ja to biorę, to jest moje. Nie ma tak. Wszyscy mają takie strefy i tam sobie mogą rzeczywiście ekonomicznie poczynać, ale nie wolno innemu włazić w cudzy ogródek. A zatem poza wodami terytorialnymi ma być wolność żeglugi, zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. poza tymi przypadkami, kiedy morza będą całkowicie lub częściowo zamknięte przez działania międzynarodowe. To jest taki ciekawy wybieg, bo manewry, jeśli się odbywają, morze się zamyka, mające na celu wykonanie międzynarodowych porozumień, a więc kiedy na przykład jest zaprowadzany pokój w jakimś obszarze. No i jest takie ogromne Morze Ochockie, które prawie z wszystkich stron ma terytorium Rosji, ale ponieważ strefa przybrzeżna, czy właśnie wód terytorialnych obejmuje te 30 kilometrów, no to w środku pozostaje ogromna dziura, która jest morzem otwartym. No i Polacy kiedyś tam wyławiali ogromne ilości i w końcu aresztowano te nasze kutry, bo to są wody terytorialne. Polacy udowodnili, że nie są terytorialne, wtedy się dowiedzieli, że jest to morze zamknięte, ponieważ tam się odbywają permanentnie już od 10 lat, nieustannie, dzień po dniu manewry jakieś. Manewrów oczywiście nie ma, ale morze jest z tego powodu zamknięte, żeby tam ktoś nie wyławiał czegoś dla siebie. Trzeci punkt dotyczy barier gospodarczych, jest jakby kontynuacją drugiego. Ustalenie warunków handlu na równych dla wszystkich zasadach, akceptujących pokój i stowarzyszonych tych narodów ekonomicznie dla utrzymania owego pokoju, a żeby właśnie z handlu nie wyszły wojny. No tak właśnie było z I wojną światową, gdzie interesy handlowe były na tyle sprzeczne. Tu był węgiel, tam była stal, węgiel u Francuzów, stal u Niemców. No i usiłowano to jakoś połączyć. No połączyć można na dwa sposoby, albo dobrowolnie, albo pod przymusem. No i Niemcy wybrali ten przymus. I to świetnie rozkodował właśnie Robert Schuman. Powiedział, no ciągle będzie tu konflikt, stwórzmy wspólnotę węgla i stali. Stała się ona zalążkiem Unii Europejskiej. A zatem wolność gospodarcza, daleko niekiedy idąca, stała się warunkiem trwałego pokoju. Wszystkie te punkty zresztą są zapoczątkowane preambułą dla zapewnienia trwałego i wiecznego, wieczystego, eternal peace, wieczystego pokoju, postanawia się, że. I to właśnie kolejny punkt. Czwarty punkt dotyczy rozbrojenia, a właściwie zredukowania zbrojeń do minimum. Wzajemna wymiana wystarczających gwarancji ma nastąpić tak, aby zbrojenia narodowe były zredukowane do minimum, aby nie dozbrajać się do sąsiada, skoro on tam zbudował armatę, to ja dwie, a jak on ma jeden statek, to ja trzy. No Wielka Brytania miała doktrynę połowy. Flota brytyjska ma być tak duża, jak cała pozostała flota Europy. Jak się wszystko doda, wszystkie te okręty, to tyle samo miało być po stronie brytyjskiej, gdyż zakładano, że z chwilą, gdyby się nawet cała Europa skonfederowała przeciwko Albionowi, jak się poetycko nazywa Zjednoczone Królestwo, to ono ma mieć jeszcze siłę, żeby się temu nawet przeciwstawić. Oczywiście poza Napoleonem nigdy do czegoś takiego nie doszło i nikt nie zamierzał Wielkiej Brytanii podbijać. Owszem, Hitler, ale to już były późniejsze czasy. Natomiast w XIX wieku gigantyczne pieniądze wydano na forty wokół portowych miast Wielkiej Brytanii. W nadziei, że jeśli nastąpi desant, no to te forty muszą się obronić. Okazały się to wyrzucone pieniądze. Piąty punkt. A więc przypomnijmy, po wolnej demokracji, wolnej dyplomacji, po swobodzie mórz, swobodzie handlu i rozbrojeniu dotyczył sfery kolonialnej. A więc wszelkie spory kolonialne mają być rozstrzygane w atmosferze swobodnej, otwartej i całkowicie bezstronnej, ale przestrzegającej zasady rozmowach, że interesy ludności zainteresowanej, czy tej, nad którą debatują, mają równą wagę, co interesy państw kolonialnych. A więc jeżeli się bierze jakieś terytorium, to się za niego odpowiada i za tych ludzi. Posłużyło to w momencie zakończenia wojny i przygotowywania traktatów pokojowych, a przygotowano ich 5, no, waszyngtoński był 6, no, był powtórzeniem traktatu wersalskiego z Niemcami, przygotowano formułę protektoratu. Wprawdzie jakieś państwa, Brytyjczycy, Francuzi, ba, Australia, Nowa Zelandia nawet i wtedy Związek Południowej Afryki otrzymywały kolonie niemieckie,
na przykład Namibię, ale musi ją, z obowiązkiem przygotowania ją do niepodległości, i Liga Narodów, a potem Organizacja Narodów Zjednoczonych, ma prawo sprawdzać, czy ten kraj się wywiązuje i czy przygotowuje rzeczywiście, i żądać podania terminu uniezależnienia się tych krajów. Miało to o tyle dobrą rzecz, że wszystkie te tak zwane terytoria powiernicze odzyskały ostatecznie niepodległość. Nawet te najbardziej małe, sporne, jak Nauru, jak Palau, jest taka wyspa, taka grupa wysp, czy Mikronezja. No, jedyny wyjątek stanowią Mariany Północne, one są trochę za małe i one stanowią terytorium stowarzyszone z Ameryką, żeby w ogóle mogły przeżyć. Jest mało tych wysp po prostu. A zatem była to przygotowanie do dekolonizacji świata. Wprawdzie Stany Zjednoczone jeszcze wtedy nie mogły tego postulatu postawić, no bo kolonie były absolutnie zależne i gdyby nagle je opuścili kolonizatorzy, to te kolonie by padły. Tak się na przykład stało w Kongo belgijskim dawnym, kiedy Belgowie wyjechali z dnia na dzień, nawet się specjalnie umówili i no, siadła służba zdrowia. Właściwie zawalił się cały system. Kongijczycy się pobili między sobą, przeszli krwawą wojnę. No i do dzisiaj to biedne Kongo Demokratyczne, zwane okresowo Zairem, w zasadzie kuleje. Jednak skoro już zaczęto kolonizować na sposób europejski, to proces ten trzeba dokończyć, wychować elitę, która przejmie te kraje. I to właśnie mówi punkt piąty. I tu się zamykają punkty powszechne. Dotyczą wszystkich i wszędzie. Zaczynają się konkretne, stosowane do konkretnych sytuacji i państw, w które się znalazły pod okupacją. A więc punkt szósty zawierał postulat. Ma nastąpić ewakuacja wszystkich terytoriów rosyjskich i uregulowanie stosunku państw wojujących z Rosją. Tu oczywiście chodzi o państwa centralne, czyli Niemcy, Austro-Węgry, Turcję. Bułgaria w zasadzie nie wojowała z Rosją. Rosja ma prawo do samookreślenia swojego ustroju. Co tu było ważne? Otóż w Rosji właśnie w tym czasie, dosłownie różnica dnia, miała się zebrać konstytuanta, czyli parlament uchwalający konstytucję, i bolszewicy przejęli władzę już 2 miesiące wcześniej, półtora, właściwie równo dwa, i teraz usiłowali coś właśnie z tą konstytuantą robić. I ten punkt mówi, Rosja, ich ojczyzna, ma prawo sama się określić, nie wolno jej narzucać innego niż chce ustroju. No jak wiemy, narzucono, a tych, którzy byli innego zdania, po prostu rozstrzelano, zwiększając liczbę ofiar straszliwego konfliktu. No, w siódmym punkcie wylądowała Belgia. To jest zresztą troszeczkę ustawione tak, jak wojny wybuchały kolejno, jak Niemcy napadali. No pierwsze, pamiętajmy, z tego bałaganu dat, bo tam nie ma czegoś takiego jak w II wojnie, że bomby spadły i każdy wie 1 września, choć na przykład Rosjanie w ogóle sobie inaczej to wyznaczają, no a na Zachodzie mówi się 3 września, no bo wtedy oni weszli do wojny, ale byli związani sojuszami, padły ultimata. I 3 września był tylko skutkiem 1 września, więc powoli ten nasz świat porządkuje sobie daty, w czym pomaga Muzeum II Wojny Światowej. Ale z pierwszą nie było czegoś takiego. Ostatecznie przyjęto, że nie jest to moment, kiedy Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii, bo to była po prostu trzecia wojna bałkańska. Ale z niej się rodzi pierwsza wojna światowa 1 sierpnia, kiedy to Niemcy wypowiedziały o 8 wieczór, 20:10, wojnę Imperium Romanowych rosyjskim. I teraz wyraźnie od Rosji się zaczyna, potem idzie Belgia. Belgia musi być ewakuowana i stać się znowu w pełni suwerennym krajem. Już się mówi się o neutralności i Belgia już za mądra była, żeby się neutralizować, wiedziała, że nie ma sensu neutralność, kiedy na przykład Francja zostanie napadnięta. Prędzej czy później Belgię połknie napadający. W 8 punkcie mówi się o, z kolei Francja przystępuje do wojny, o terytoriach Alzacji i Lotaryngii. Właściwie dwa zawiera tematy 8 punkt. Terytoria francuskie mają być uwolnione od okupacji. Pamiętajmy, Szampania była, prawie cała Lotaryngia zajęta. No, pod Paryżem były wojska niemieckie i odbudowane. A więc mają być reparacje. Reparacje, które dopiero ostatnio Niemcy spłacili za pierwszą wojnę. A Alzacja i Lotaryngia, to jest druga część, mają powrócić do Francji, gdyż zostały zbójecko zrabowane w obliczu wojny bismarckowskiej, jak ją się mówi, francusko-pruskiej, w 1870-71 roku. Dziesiąty punkt jest szalenie krótki, ale treściwy. Ma nastąpić korekta granicy włoskiej wzdłuż tak zwanej linii narodowościowej. No niestety nie został on wykonany. Włosi przyjęli zasadę modną wtedy, acz jak się okazało nieprawdziwą i szkodliwą de facto, tak zwanego działu wód. Jeśli wody płyną ku jakiemuś basenowi, to w zasadzie do tego kraju, przez który ta rzeka płynie, powinno należeć wszystko tam dokładnie, żeby ktoś nie zbudował sobie tamy na przykład i nie odebrał połowy rzeki temu krajowi, do którego ona płynie. Takie zabezpieczenie gospodarczo-ekologiczne. I tutaj padł ofiarą tego punktu południowy Tyrol. Tam była dość specyficzna sytuacja. Przełęcze między działem wód Padu a Renu czy Dunaju były mniejsze niż przełom rzeki Adygi i do tego punktu zasiedlili Tyrolczycy. Południowy Tyrol przypadł Włochom, no i do dziś jest problem. Tyrolczycy bowiem chcą być nadal Tyrolczykami i choć świetnie mówią po włosku, to mają ojczysty język całkiem inny. No i czekają na sytuację, w którym północny i wschodni Tyrol, będący dwiema częściami Austrii, no kiedyś się o nich upomni. No jest to taka rana w Europie. Przypomnijmy, że Napoleon świetnie podzielił. Właśnie dokładnie tak, że Tyrol był połączony, oddzielił od tamtego obszaru włoskojęzyczną Alto Adige, przyłączył do Republiki, a potem Królestwa Włoch, a tam, gdzie się zaczynał język niemiecki, była Bawaria, do której należał Tyrol. Tyrol nie był państwem, on jest częścią monarchii austriackiej lub właśnie Wittelsbachów bawarskich. Okresowo. Dziesiąty punkt dotyczył Austro-Węgier i był dość łagodny, gdyż nie nakazywał rozbicie tej monarchii, tylko postulował stworzenie autonomicznego rozwoju, stworzenie możliwości do autonomicznego rozwoju narodów austro-węgierskich. To znaczy tych, z których się składała część austriacka i część węgierska, tak zwanej dualistycznej monarchii, czy dwuczęściowej, cesarsko-królewskiej, jak ją nazywano, CK. I nadanie autonomii rzeczywiście przez cesarza Karola w końcowym okresie wojny było wypełnieniem owego dziesiątego punktu, w których cesarz powiedział, każdy naród ma od tej pory pełną, nie tylko wewnętrzną, ale z atrybutami zewnętrznymi autonomii i może się stowarzyszyć, zamienia monarchię w konfederację. Oczywiście wszystkie narody skorzystały po to, żeby się oderwać i zostawić Austrię na lodzie. W końcu oderwały się i Węgry od Austrii, no i się skończyła dawna monarchia, zaczęły się praktycznie nowe państwa. Można by dodać, że z Austrią włącznie, która stała się socjalistyczna na moment nawet, a przynajmniej stała się republiką. Zakończył się okres habsburgowski. Jedenasty punkt jest zbiorowy, ale dla grupy państw bałkańskich. Wymienia kolejno państwa, które przystąpiły do I wojny światowej na Bałkanach, a więc Serbię, Czarnogórę i Rumunię. Jak wiemy, Serbię napadła Austria za zamordowanie arcyksięcia. Tu akurat Austriacy mieli rację, ale wypowiedzenie wojny to nie jest metoda regulowania, no ale tak to uznano. A wtedy Czarnogóra wypowiedziała Austrii, no i oba królestwa, obie bliźniacze polityczne twory zostały okupowane przez wojska, głównie austriackie. No, tam pojechały nasze dywizje z Lwowa, gdzieś na granicę Czarnogóry. No, a trzecim państwem jest Rumunia, która przystępuje w 1916 roku i zostaje rozgromiona. I musi zawrzeć w 18 roku, gdy bolszewicy przechodzą na stronę Niemców, są przez Niemców wysłani w ogóle do zdobycia władzy, no i gdy ją zdobywają, przerywają wojnę, wpuszczają nawet Niemców. No i wtedy Rumunia pada na kolana i zawiera pokój w Bukareszcie, oddając pogranicze całe. Wszystkie sporne tereny w zasadzie zostały jej zabrane. Bułgaria też się dołączyła i zabrała obszar Dobrudży, czyli pogranicze nadmorskie. No a tam jakiś obszar, żeby całkiem tej Rumunii nie odciąć od granicy, był wspólny dla tych państw, co oczywiście rodziło konflikty. I Rumuni to wytrzymali, ale król nie podpisał ostatecznie tego traktatu, który nawet przyjął parlament. Tak długo, aż przyszła klęska państw centralnych. I 10 listopada wypowiedział wojnę Niemcom, Austrii, Turcji i Turcji już nie musiał, bo i Bułgarii, bo one już zawarły pokój, ale pozbył się, stanęła Rumunia po stronie państw nadal wojujących i znalazła się w 11 punkcie Wilsona. 12 punkt, który, jak wspomniałem, miał zamykać listę postulatów, dotyczył ludności Imperium Osmańskiego, której zapewnione zostaną warunki suwerenności i bezpieczeństwa. Prawo to przysługuje każdej społeczności odrębnej, jak wraz z autonomią. A więc mają być zabezpieczone inne narody zamieszkujące imperium, którym przysługuje prawo do bezpieczeństwa, czyli nie można powtórzyć na nich rzezi Ormian, rozwoju i autonomii. Najbardziej z tego skorzystali Arabowie, no i powstał ten zbiór państw arabskich, które dzisiaj na Półwyspie mamy. Dodany jest jeszcze jeden punkt. Dardanele, czyli cieśniny i Bosfor, zostaną otwarte dla okrętów i statków handlowych, zabezpieczone gwarancją międzynarodową. A więc umiędzynarodowiono owe cieśniny, przez które państwa czarnomorskie mogły pływać w te i we w te, nie opowiadając się Turcji, że właśnie płyną. Tylko nie wolno było im się zbliżać do brzegu, jakieś kontrabandy uprawiać, a niemniej ją uprawiano. I do dzisiaj jachty, statki pasażerskie, czy też wycieczkowe mogą spokojnie, a nawet wojskowe okręty rosyjskie, tylko po zawiadomieniu przepływają, bo jest to strefa NATO. I wreszcie słynny dla nas, fundamentalny, trzynasty punkt Wilsona. Stworzone będzie, czy też powinno powstać, niepodległe państwo polskie na terytoriach zamieszkałych przez bezsprzecznie, indisputable, właściwie niezaprzeczalnie, bezdyskusyjnie, ludność polską. Dlaczego tak wyraźnie podkreślam to? Ponieważ Niemcy zaraz zrobili dyskusyjne. No i skończyło się to plebiscytem, a w wyniku plebiscytu cała ludność mazurska, ślicznie po polsku mówiąca, wybrała Prusy Wschodnie. No bo to była ich mała ojczyzna. Niemcy podstępnie kartki do głosowania zaopatrzyli w napisy Polen i Ostpreußen, a nie na przykład Mazowsze, czy Mazury i Ostpreußen. Czy chcecie być Mazurami? Bo wtedy by wszyscy Mazury wybrali. A że ludność była nieuświadomiona i zadbano o to, żeby ich nikt nie uświadomił. Pewnego człowieka z komisji plebiscytowej o moim nazwisku, o imieniu Jakub, zamordowano w Olsztynie właśnie za to, że próbował tłumaczyć, że Ostpreußen to znaczy Niemcy. Wybieracie między Polską a Niemcami, a nie swój heimat mały, jakim są Mazury. I wreszcie czwarty, przepraszam, jeszcze nie skończyliśmy, a zatem będzie to państwo, które obejmuje naród polski z wolnym dostępem do morza. No i tu znowu były awantury, bo wyobrażano sobie, że Wisła będzie zneutralizowana i będą mogły w nim pływać barki do Gdańska, a tam jakiś kawałek portu będą mieli Polacy do handlu zewnętrznego. A niepodległość polityczną, gospodarczą, integralność polityczną, terytorialną tego państwa powinna zagwarantować społeczność międzynarodowa i konwencje międzynarodowe. I ostatni punkt. Stworzona zostanie Liga Narodów, której celem będzie zapewnienie i gwarancja niepodległości politycznej oraz integralności terytorialnej wszystkich państw, w tym jej członków, oraz zapobieganie wojnie, czyli zaprowadzenie na świecie trwałego pokoju. I to było podziękowanie Ameryce za owe fundamentalne słowa. I takie proste pytanie, czy rzeczywiście takie zwykłe słowa mogły odegrać tak ogromną rolę? Oczywiście, że nie, ale jak za nią stała potężna siła. Już te 500 000 zdążyło wylądować w Europie, a zanosiło się, że następne, drugie pół jeszcze wyląduje. To wiedziano, że ten właśnie kraj będzie dyktował pokój na świecie. I nie zawiedziono się. W trakcie rokowań, w których osobiście przypłynął do Europy na amerykańskim okręcie wojennym Pennsylvania, prezydent Stanów Zjednoczonych był pierwszym prezydentem, który w ogóle opuścił Amerykę na dłużej, czy w ogóle odwiedził Europę. Brał bezpośrednio udział w tak zwanej Wielkiej Piątce w owym czasie. Był to prezydent Stanów Zjednoczonych, premier Wielkiej Brytanii, David Lloyd George, premier Francji, Georges Clemenceau, premier Królestwa Włoch, Orlando i przedstawiciel cesarstwa Japonii, który się nie mieszał do spraw europejskich, załatwił swoje sprawy pacyficzne i, jak wiemy, wyniósł się, a potem całkiem w ogóle w izolacjonizm popadła Japonia. I w trakcie rokowań dotrzymał słowa Wilson. Nie dość, że nie wolno było poddawać wątpliwość polskość ludności, na przykład Wielkopolski czy Śląska, no tam się zdecydowano na plebiscyt, no i Polacy się Ślązacy, którzy byli z korzenia polskiego, opowiedzieli się za ojczyzną. Natomiast ważne jest co, że nie było żadnego neutralizowania Wisły. W otoczeniu Lloyda, w otoczeniu prezydenta Wilsona był Robert Howard Lord, wybitny dyplomata brytyjski, który potem został kapłanem katolickim w Bostonie, przyjął katolicyzm i ten napisał świetną książkę w 1908 roku. Dopuszczono go do archiwów i rosyjskich. Wtedy była wojna, skończyła się wojna japońska i Rosjanie byli dość wdzięczni Amerykanom, że ich z tego kłopotu wyciągnęli. Tym bezpośrednio, który im dopomógł, był Theodore Roosevelt. Oni się zaniepokoili trochę Japonią, no i podali rękę Rosjanom, a ci z wdzięczności wpuścili amerykańskiego badacza. Ale ten amerykański badacz odkrył co? Zbrodnie rozbiorów. Napisał fundamentalną i jedyną w zasadzie, którą można było do tej pory napisać, pracę drugi rozbiór Polski. Są tam dokumenty, do których do dziś nie mamy dostępu, bo albo ich nie ma, albo nie można. On dostał możliwość po prostu przeglądania kolejno wszystkich dokumentów, jakie posiadał tak zwany sekretny gabinet i wydobył te, które mu były potrzebne do udowodnienia, do stworzenia w ogóle jakiejś tezy. No i wykazał zbójecki charakter drugiego rozbioru, już całkiem zbójecko, ile pierwszy był jeszcze jakimś kompromisem, jeszcze Polacy coś musieli to podpisać, no ale zostawiono im resztę. To drugi w zasadzie był zamordowaniem Rzeczypospolitej. Jak wiemy, powstanie kościuszkowskie było próbą zatrzymania i ostateczną śmiercią naszej wspólnoty narodów. Stąd też to właśnie Howard Lord wytłumaczył, że ta ziemia prawnie jest Polska, bo to było dla Anglosasów ważne. No i wtedy Wilson zażądał, że przeciąć wąskim, bo wąskim, ale korytarzem. I to Niemcy mają jeździć przez ziemię polskie, a nie Polacy przez ziemię niemieckie do Morza Bałtyckiego. To uratowało II Rzeczpospolitą. Inaczej by nas po prostu Niemcy udusiły gospodarczo i byśmy wylądowali jako Mitteleuropa. No jakąś powtórkę z tego mamy dzisiaj. Też próba zaduszenia i stworzenia z nas państwa tak zwanego podtrzymującego supporty. Czyli Mitteleuropa, krócej mówiąc, to jest taka teoria Naumana z 1915 roku, która mówi o przyznawaniu, już to mówiliśmy wcześniej, omawialiśmy i były nawet głosy ze strony słuchaczy, która polegała na tworzeniu rzeczywiście odrębnych państw, ale z pozoru, takie wydmuszki, a faktycznie gospodarczo, a przede wszystkim militarnie miały być nawet kreowane przez Rzeszę Niemiecką. No i takim państwem początkowo było Królestwo Litwy na przykład, gdzie armia niemiecka zastępowała armię litewską, co było tyle korzystne dla Litwinów, że Wilno mogło być przewidziane na stolicę tego królestwa, a niemiecki książę Wilhelm von Uraś z Wirtembergi przygotowywał się, aby zostać Mendogiem II. No nic z tego nie wyszło. Mendog II, została mu tylko częściowa znajomość litewskiego, bo już się zaczął uczyć, a Litwini wybrali republikę, no ale już bez Wilna. Natomiast sprowadzenie jakby Polskę do właśnie takiej roli byłoby możliwe przy braku dostępu do morza. No i wreszcie ostatnia rzecz, gwarancje. I te gwarancje były obopólne. Liga Narodów bowiem zapewnia międzynarodowym traktatem istnienie państwa polskiego, ale w zamian Polska musi podpisać mały traktat wersalski, czyli ochronę ludności niepolskiej na swoich terenach, zwaną mniejszościami, aczkolwiek gdzieniegdzie ona była większością na niektórych terenach. Do tej mniejszości, do tych grup narodowych należeli przede wszystkim Ukraińcy, było ich 5 milionów, Żydzi, było ich 3 miliony, Białorusiny, było ich 2 miliony, no i jakaś bliżej nieokreślona liczba, trochę poniżej miliona Niemców, którzy dość systematycznie wynieśli się i zostało ich pół miliona w ostatecznym rozrachunku. Zostali ci Niemcy, którzy nie chcieli być faszystami i wybrali Polskę, głównie szlachta czy katolicy niemieccy. No, pomniejsze grupy ludnościowe miały się dobrze i nie miały powodu narzekać. Jedynymi, które oskarżały Polskę w Lidze Narodów, byli Niemcy najczęściej i niekiedy Żydzi. Ukraina i Białoruś, niektórzy wiązali się z Rosją sowiecką i prowadzili irredentę na tym terenie. Inni, szczególnie o nacjonalistycznym obliczu, zostali przechwyceni w pewnym momencie. Znaleźli miejsce w Czechosłowacji, w Pradze, Białorusini, Ukraińcy, szczególnie z Galicji, a potem przechwycił ich wywiad niemiecki i na swoją modłę przerobił. A zatem Liga Narodów, ukochane dziecko Wilsona, jednak zaistniało. Pierwszym sekretarzem tej ligi został sędzia szwajcarski, jej centrum Genewa, Drummond. Który zorganizował sekretariat i zwrócił się do państw neutralnych, że też mogą przystąpić. No i 16 państw neutralnych, których w wojnie nie brały udział, no od Szwecji, Norwegii i Danii zaczynając, a gdzieś na Wenezuelach i Argentynach kończąc, przystąpiły do owej Ligi Narodów. Nie przystąpiły do nich Stany Zjednoczone. Nie przystąpiły Niemcy, nie przystąpiła Rosja sowiecka. Z czasem przystąpi, Niemcy wypiszą się, Włochy za napaść na Etiopię zostaną wyrzucone, zwaną wtedy Abysynią, zostaną wyrzucone z tej Ligi Narodów. Wycofa się Japonia po napaści na Mandżurię i wycofają się Niemcy. A Związek Sowiecki w 1939 roku uchwałą wszystkich państw świata zostanie wyrzucony z Ligi Narodów za bezprawną i zbójecką napaść na Norwegię, na Finlandię. No, Norwegii też było niedaleko, ale na szczęście nie graniczyła wtedy. I to była jedyna obrona tej Finlandii. Zadziałało o tyle, że Finlandia przetrwała jako odrębne, z odrębnym ustrojem państwo, nie została zamieniona w socjalistyczną republikę. Przynajmniej taka siła wtedy była Ligi Narodów. Po wojnie, aby wciągnąć i Rosję, i Stany, powołano odrębne państwo, odrębną organizację wszystkich państw, czyli Organizację Narodów Zjednoczonych. I jej założenie w San Francisco w 1945 roku uczcił koncertem Artur Rubinstein, polski Żyd, Polak również, z Łodzi, który po wspaniałym koncercie chopinowskim, niczym nasz Ignacy Jan Paderewski, Artur Rubinstein też jest nasz, zagrał hymn, wstał i poprosił, aby wszyscy wstali. Gigantyczna sala, 50 przedstawicieli. Nie ma przedstawiciela Polski. On mówi kilka słów, że nie widzę tu przedstawiciela. Dlatego też, czując się nim, proszę o wysłuchanie hymnu polskiego. I w tym momencie Artur Rubinstein uderzył w fortepian i popłynął Mazurek Dąbrowskiego. Honor Polski na forum tej nowej organizacji został uratowany. Polska jest 50. członkiem, bo na samym końcu zostawiono nam po prostu wolną rubrykę i tam nas dopisano jak niechciane dziecko, ale Liga Narodów istniała nadal. I dopiero w 1946 roku ostatecznie dokonuje się samorozwiązania, a majątek zostaje przekazany Organizacji Narodów Zjednoczonych, łącznie z siedzibą w Nowym Jorku. Szwajcaria się obraziła i długi czas nie należała do ONZ-u, aż w końcu powiedziano Szwajcarii, że agendy w Genewie zostaną zabrane, jeśli się nie przyłączy. No i Szwajcaria przystąpiła od tej pory praktycznie każde sensowne państwo na świecie. No istnieje parę bezsensownych, należy do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie ma jej i chyba nigdy nie będzie Korei Północnej, która jest najbardziej zbójeckim krajem na świecie i najbardziej zagraża pokojowi, chociaż nigdy nie wiadomo, kto i do czego ją może jeszcze użyć. My na koniec zamknijmy to też hymnem naszym, który właśnie wyszarpnął miejsce Polski w zgromadzeniu światowym i nie pozwolił, aby jedna z najważniejszych chwil w dziejach świata, jedna już ze wspólnych światu wydarzeń, odbyły się bez Polski. To uczynił polski Żyd Artur Rubinstein, stawiając całą reprezentację świata wobec hymnu polskiego i polskich ofiar, polskiej historii na nogi. Posłuchajmy, wstawać nie musimy, ale niech to będzie takie miłe zakończenie naszej rozmowy. Nie udało się zrealizować drugiej części. Zawiadomię tylko, że chodzi o 221. rocznicę 9 stycznia, czyli wczoraj, powołania Legionów we Włoszech. O tym będziemy mówili w przyszłym tygodniu, do czego Państwa serdecznie zapraszam. A audycję realizował mój przyjaciel z naprzeciwka, Andrzej Gumbrycht, za co mu serdecznie dziękuję.